Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witamy Państwa w rozmowach niedokończonych. Wiara źródłem błogosławieństwa to temat, który dziś podejmujemy. Jest to temat przygotowujący nas do 7 tygodnia biblijnego, jednocześnie drugi rok przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. To tematy zasadnicze, które dziś chcemy poruszyć. A naszymi gośćmi są ksiądz profesor doktor habilitowany Henryk Witczyk, przewodniczący dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II, również członek Papieskiej Komisji Biblijnej.
Witam Ojcu, witam Państwa, szczęść Boże.
Ksiądz dr Marcin Kowalski, pracownik naukowy Instytutu Nauk Biblijnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz moderator dzieła biblijnego diecezji kieleckiej.
Szczęść Boże Ojcze, witam Państwa.
Siódmy tydzień biblijny.
Siódmy tydzień biblijny to błogosławiony tydzień, bo sama cyfra 7 na to wskazuje. Cieszymy się z tego bardzo, że inicjatywa dzieła biblijnego statut pobłogosławił święty Jan Paweł II w 2004 roku we wrześniu, pamiętam, na placu świętego Piotra w Watykanie. Ojciec święty Benedykt XVI pobłogosławił naszą inicjatywę, inicjatywę biskupów polskich, którzy zdobyli się na odwagę wiary, by ustanowić niedzielę biblijną i tydzień biblijny w Kościele w Polsce. I tak już ta inicjatywa, będąca odpowiedzią notabene na synod, nadzwyczajny synod biskupów o Słowie Bożym, jego miejscu, roli w życiu i posłannictwie Kościoła, trwa i rozwija się. Bardzo nam miło będzie w tych dzisiejszych rozmowach niedokończonych na temat sposobu przeżywania tego właśnie siódmego tygodnia biblijnego powiedzieć. Ale już na samym wstępie pragnę powiedzieć, iż nawiązujemy w naszych materiałach przygotowanych i rozesłanych do wszystkich diecezji w Polsce, dzięki uprzejmości księży biskupów, kanclerzy, kurii, referentów wydziałów duszpasterstwa ogólnego i całego szeregu osób pracujących w tych referatach, księży dziekanów, księży proboszczów. Te materiały dotarły rzeczywiście do każdej parafii i są poświęcone hasłu "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Jak łatwo zauważyć, hasło to nawiązuje do tematu roku duszpasterskiego, który przeżywamy zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski. Ten rok poświęcony jest w sposób szczególny sakramentowi pokuta, więc sakramentowi właśnie owej metanoi, owego nawracania się, sakramentowi pokuty i pojednania. I w naszych materiałach kładziemy duży akcent na ten właśnie aspekt, na czym polega nawracanie się chrześcijanina, więc kogoś, kto już jest zanurzony w misterium męki i zmartwychwstania Chrystusa.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To też słowa, które słyszymy w takim wyjątkowym czasie nawracania się, rozpoczynając okres Wielkiego Postu, w Środę Popielcową. Te słowa lub słowa "prochem jesteś i w proch się obrócisz". To pierwsze skojarzenie, bo nie wszyscy sobie uświadamiają, że takie jest zawołanie kolejnego roku duszpasterskiego.
I mogłoby się wydawać, że jedynie ten okres 40-dniowego postu jest poświęcony procesowi nawracania się człowieka. Oczywiście jest to czas wyjątkowy, absolutnie, tak jak i czas Adwentu, ale w naszych materiałach, o których za chwilę powiemy, prezentujemy drogę światła, czyli 14 stacji poświęconych różnym postaciom biblijnym, które przeżywały swoje głębokie nawrócenie, czyli przemienienie, odrodzenie w różnych aspektach, momentach swojego życia. Ale żeby nie uprzedzać tego, o czym chcemy powiedzieć w końcowej części naszych rozmów, proponuję, Ojcze, byśmy rozpoczęli od prezentacji naszych plakatów przeznaczonych na siódmy tydzień biblijny,
jak
bo
najbardziej.
One same w sobie już bardzo wiele mówią.
Jak najbardziej plakaty. Na plakatach na pewno będą też konkretne daty.
Tak.
Kiedy jest tydzień biblijny, kiedy jest niedziela biblijna, bo dla Was, jako tych, którzy inicjują, odpowiadają za myśl, program i przebieg, no to te daty są oczywiste, no jednak chyba nie dla wszystkich.
spostrzegawczość dziennikarska ojca Benedykta tutaj zwycięża i bardzo się z tego powodu cieszę, bo to rzeczywiście dla nas ogromny zaszczyt, że w tym okresie wielkanocnym możemy, tak jak notabene sam Pan Jezus Zmartwychwstały do tego wzywa, zwracać wyjątkową uwagę na Słowo, na Jego Ewangelię po prostu. To przecież uczniów idących do Emaus pytał o proroków, o Mojżesza, o psalmy. Dlaczego ich do końca nie rozumieją, dlaczego nie przypominają sobie Jego słów zapowiadających mękę i zmartwychwstanie. Ale może skoncentrujmy się na haśle i obrazie pierwszego plakatu. A nie powiedziałem właśnie jeszcze daty, od 17 kwietnia do 25 kwietnia. To jest właśnie nasz biuletyn, który dotarł do, dzięki uprzejmości właśnie księży biskupów, kanclerzy, dotarł do wszystkich diecezji i wszystkich parafii w Polsce. I tutaj mamy podane właśnie daty. 19 kwiecień, czyli niedziela biblijna, zaraz po niedzieli miłosierdzia i 24 sobota.
Co przedstawia plakat?
Mamy
doktor Marcin Kowalski.
Tak, mamy przed oczyma, myślę Państwo, także plakat naszego siódmego już tygodnia biblijnego. Wracając jeszcze do tego, że to jest wciąż aktualne hasło, co pięknie tłumaczy nam plakat, wezwanie do nawrócenia. Można by pomyśleć, że nawrócić się można raz w życiu, prawda? Nawrócić się na chrześcijaństwo, czy przyjąć chrześcijaństwo jako swoją drogę życia można tylko raz, czy przez chrzest stajemy się przecież chrześcijanami. Ale de facto nawrócenie to bardziej styl życia niż jednorazowe wyrażenie. Ksiądz profesor tu już wymienił jedno ze słów, których w Biblii używa się na opisanie nawrócenia, metanoia. To po grecku zmiana sposobu myślenia, nieustanne odnawianie się w sposobie myślenia na temat naszych priorytetów życiowych, celu życiowego. I to jest zadanie na każdy dzień. Taka odnowa, świeże myślenie, także droga, którą planujemy z Bogiem, to jest zadanie nie raz, ale na każdy dzień. Podobnie jak przesłanie, które ukrywa się w króciutkim, prostym słowie, którego Biblia hebrajska używa dla opisania nawrócenia, czyli szuf. Powrót do Boga, nieustanne zwracanie się twarzą ku Niemu, czyli takie wracanie do Niego, szukanie drogi, ciągłe przecieranie, bo jak pisze Karol Wojtowa w swoich dramatach, te drogi szybko zarastają. Na naszym plakacie widać w centrum oczywiście Jezusa Zmartwychwstałego, o którym dzisiaj także będziemy dużo mówili. To On jest tą drogą, czy właściwie tym, do którego się nieustannie zwracamy i nawracamy. To Jego wybieramy każdego dnia. To jest cel nawrócenia. Zmartwychwstały, zasiadający tutaj w pozie nauczającej, ale także w pozie tego, który panuje. Zmartwychwstały otoczony przez świadków słowa. Mamy tu na plakacie zarówno czterech ewangelistów, jak i proroków Starego Testamentu, tych wielkich proroków Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela i Daniela i naszych czterech ewangelistów Mateusz, Marek, Łukasz i Jan. W ewangeliach o zmartwychwstaniu, które będą opisywały proces nawracania się uczniów, słowo odgrywa dominującą rolę. Właściwie to jest najważniejszy element, czy ta dynamis, siła, która sprawia nawrócenie. Jezus, jak już przytaczał tę scenę ksiądz profesor, uczy swoich uczniów w drodze do Emaus na podstawie słów, pisma, dlaczego właśnie tak musiała rozegrać się historia Mesjasza. Także w grobie uczniowie, Piotr i Jan, nagle przypominają sobie pisma, które mówią, że on musi zmartwychwstać, musi, tam jest bardzo mocny czasownik i zaczynają wierzyć. To nie pusty grób. To nie te symbolicznie wyrażone tam i poskładane także płótna, ale właśnie pismo staje się tym elementem, który prowadzi do
wiary. Zasadniczym elementem, źródłem inspirującym ich
nawrócenia. I który zbiera tę wspólnotę w całość. A więc wokół słowa, wokół zmartwychwstałego, o którym mówi słowo, czyli wokół zmartwychwstałego, który żyje także w słowie proklamowanym w Kościele, gromadzimy się także w tym.
Ale szczególnie, gdy spoglądamy na uczniów idących do Emaus, to musimy zwrócić uwagę na treść rozmowy, którą oni prowadzą. Zapytani przez tego, który ich spotyka, dopiero potem dowiadujemy się, że jest to zmartwychwstały Jezus Chrystus, mówią, że rozmawiamy o tym wszystkim, co się wydarzyło w Jerozolimie, czyli rozmawiają o mistrzu, o swoim nauczycielu, o sądzie Piłata, o tym, co zrobił Kajfasz, Annasz, jak postąpili ze Sprawiedliwym, czyli z Jezusem Chrystusem. Czy to wydarzenie męki, śmierci ma znaczenie, jeżeli chcemy przejść do drogi nawrócenia się i spotkania zmartwychwstałego.
Tak, to wydarzenie ma fundamentalne znaczenie, jest wręcz źródłowe. Myśmy się przyzwyczaili do oddzielania nieco zmartwychwstałego od ukrzyżowanego, od jego ziemskiego życia, podczas gdy trzeba patrzeć łącznie. Zmartwychwstały cały czas nosi ślady męki, jest tożsamym z Jezusem historii. I tak jak ten plakat pokazuje Chrystusa z księgą w ręku, inaczej Chrystus by nie był dla nas dostępny, w ogóle byłby nieznaną osobą. Trzeba by powiedzieć, że jego historia właśnie, która działa się w Palestynie, w Galilei, w Jerozolimie, opowiadana przez świadków, spisana, stała się księgą. I pod postacią tej właśnie księgi, którą on już jako uwielbiony trzyma na tym plakacie, to jest przepiękny pomysł autora jednego ze średniowiecznych po prostu dzieł teologicznych, bo to jest stamtąd wzięty ten prawda, obraz, pokazuje, że bez Pisma Świętego byśmy w ogóle nie znali Chrystusa. Co więcej, ten plakat pokazuje, idąc za tą genialną intuicją autora średniowiecznego malarza, że Chrystus stanowi treść całego Pisma Świętego, nie tylko Ewangelii, ale również właśnie Starego Testamentu, tutaj tak pięknie przywołanego przez postaci proroków. Ale żebyśmy nie skoncentrowali całej naszej uwagi na pierwszym plakacie, przejdźmy jeszcze do drugiego plakatu, który równie wymownie mówi na temat hasła naszego roku.
Ksiądz profesor jest biblistą, członkiem Papieskiej Komisji Biblijnej, więc nie mogę nie zapytać jeszcze do tego plakatu, bo wiarygodność czterech ewangelistów o istnieniu Jezusa Chrystusa jest takim kamieniem, można powiedzieć, milowym, ale to, że wypełniły się proroctwa Starego Testamentu w Jezusie Chrystusie, to nie jest pojawienie się Jezusa Chrystusa od tak nagle i potem Jego świadkowie potwierdzają, tylko wypełniły się Pisma, czyli wypełniło się Słowo, które Bóg kierował do swoich posłańców, do proroków.
Jestem bardzo wdzięczny Ojcu za to pytanie nawiązujące do naszego dokumentu, naszego w sensie Papieskiej Komisji Biblijnej, Natchnienie i Prawda Pisma Świętego. Trochę żałuję, że ten dokument jest jeszcze bardzo mało znany w naszym Kościele. Postaram się podjąć różne inicjatywy, by z warsztatu biblistów ten dokument trafił na warsztat duszpasterzy, katechetów, osób współdziałających z młodzieżą, prowadzących młodzież. Mianowicie w tym dokumencie jest bardzo wyraźnie ukazywane, że każda księga Pisma Świętego pochodzi w zasadniczej swej treści od Boga. Debatując nad nowym ujęciem kwestii natchnienia, oczywiście przywołaliśmy dotychczasową naukę Kościoła mówiącą o natchnieniu dokonywanym przez Ducha Świętego, który oświeca umysł autorów i tak dalej. Czuwa nad tym, by bezbłędnie przekazali prawdę. Ale w dokumencie zwracamy jeszcze uwagę na etap wcześniejszy, komunikacji Pana Boga z poszczególnymi bohaterami historii zbawienia, tak, że oni rozumieli, jaka jest wola Boża, co Bóg chce przekazać swojemu ludowi i jaki jest sens wydarzeń, w których oni uczestniczą. I to właśnie ta nadrzędna rola Pana Boga, który jest głównym źródłem treści pism Starego, Ewangelii, listów apostolskich, to ta właśnie rola Pana Boga, który jest głównym źródłem prawdy objawionej w Piśmie Świętym, decyduje o tym, że zapowiedzi wygłoszone przez proroków kilka wieków, 8 czy 7, czy więcej nawet niektóre starsze proroctwa mesjańskie i życie Chrystusa rzeczywiście tworzą organiczną, a nawet więcej niż organiczną całość, doskonale się wyjaśniają wzajemnie. Życie Chrystusa stanowi doskonałą odpowiedź na głębokie oczekiwania również w historii Starego Testamentu.
Także sam Jezus cytuje słowa proroków w trakcie swojej pasji, właściwie kiedy mówi, że uczniowie rozpraszający się i opuszczający go wypełniają tak naprawdę zapowiedzi prorockie, czyli proroka Zachariasza o pasterzu uderzonym, przez którego owce później się rozpraszają. Więc myślę, że ten proces tak także odnoszenia do siebie proroctw Starego Testamentu rozpoczął sam Pan, sam Chrystus.
Czy to wydarzenie, które utkwiło bardzo głęboko w świadomości uczniów, świadków ukrzyżowania, że w tym finalnym momencie swojej ziemskiej historii, w momencie, w którym dokonuje się rzeczywiście zbawienie świata, przemienienie człowieczeństwa, odkupienie ludzkiej śmierci, czyli zmiana, bo przecież śmierć pozostaje, mówimy zwycięzca śmierci, ale w jakim znaczeniu? Śmierć nie zniknęła z dziejów człowieka, jedynie zmienił się jej kierunek, nie jest wstępowaniem w krainę ciemności, Szeolu, oddalenia od Pana Boga, ale jest wstępowaniem do nieba po prostu. I w tym momencie Pan Jezus co czyni? Cytuję słowa psalmu: Boże mój, czemuś mnie opuścił? To jest zaledwie początek tej modlitwy, która kończy się wielkim triumfem. Czy innego psalmu: bo Ojcze, w Twe ręce powierzam mojego ducha. Więc Kościół Apostolski to doskonale zrozumiał za sprawą samego Chrystusa. Jak bardzo ci właśnie świadkowie ze Starego Testamentu, prorocy, Mojżesz, ale również właśnie psalmiści, a więc autorzy modlitw, głęboko nawiązują czy odnoszą się do Jego osoby, do Jego historii. Nawet do takich właśnie konkretnych wydarzeń z tej historii. Nie tylko na zasadzie oczekiwania wielkiej postaci Mesjasza, Wyzwoliciela. Więc to jest, jeżeli się tak właśnie czyta z tej perspektywy Pismo Święte, to doznaje człowiek po prostu za każdym razem wielkiego olśnienia, fascynacji właśnie tą myślą Bożą unoszącą się ponad poszczególnymi księgami, a dochodzącą do Chrystusa, Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. I ten plakat to bardzo pięknie pokazuje, by skomplementować tutaj jeszcze to, co ksiądz Marcin mówił o nawróceniu, trzeba by powiedzieć, że ta metanoia w gruncie rzeczy polega na tym naszym coraz takim większym zbliżaniu się do Chrystusa i upodabnianiu się do Chrystusa, tak jak to umiłowany apostoł księdza Marcina, święty Paweł, w tym sensie umiłowany, że jego listy są przedmiotem studiów badawczych księdza Marcina, cały czas właśnie o tym mówi, byśmy z każdego dnia stawali się coraz bardziej podobni do Chrystusa ukrzyżowanego i tego
zmartwychwstałego. Doktor Marcin jest tak gorliwy jak święty Paweł. Ale wiemy, że siódmy tydzień biblijny od 19 kwietnia, czyli od trzeciej niedzieli wielkanocnej, trzeciej niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, skupiony wokół tematyki nawracania się uczniów idących do Emaus, które rozprawiają o tym wszystkim, co się wydarzyło z ich mistrzem i nauczycielem w Jerozolimie, i skupione wokół księgi, czyli wokół tej wiarygodności potwierdzonej przez ewangelistów, jak również wiarygodność, którą daje Bóg przez zapowiedź i wypełnienie, tak, w Jezusie Chrystusie, zapowiedź przez proroków Starego Testamentu. Drugi plakat.
Drugi plakat. W jego centrum widzimy studnię Jakubową, a więc znów nawiązanie do Starego Testamentu, gdzie przy tej studni Samarytanka, a więc reprezentantka ludu odłączonego w istotny sposób od narodu żydowskiego, pogardzanego przez Żydów jako lud, który uprawiał synkretyzm, czcili z jednej strony Boga Izraela, z drugiej strony jeszcze inne bóstwa, przynajmniej w wiekach przeszłych, i Chrystus zasiadający przy tej studni. Ta studnia to symbol Ewangelii Chrystusa, źródło żywej wody, wody niosącej życie wieczne. To Chrystus praktycznie jest tą właśnie studnią, z której tryska woda niosąca życie wieczne. Tak jak na krzyżu to się sfinalizowało po prostu. Z jego otwartego boku wypłynęła krew i woda. Krew symbolizująca jego synowską więź z Ojcem i woda symbolizująca Ducha Świętego, który jest, można by powiedzieć, głównym autorem, w znaczeniu sprawcą wszystkich sakramentów Kościoła, poczynając od sakramentu chrztu. Bez działania Ducha Świętego żaden z naszych sakramentów, naszych w znaczeniu ustanowionych przez Chrystusa, przekazanych Kościołowi, nie miałby mocy zbawczej. Więc ten plakat, który istnieje tylko w wersji elektronicznej, jest dostępny na stronie dzieła biblijnego, czy w najbliższych dniach będzie dostępny, bo nie chcemy też tak wyprzedzać na naszej stronie terminie wydarzeń, które dopiero nastąpią. On będzie dostępny i będzie można też z niego skorzystać. Jest na tym plakacie z kolei wykorzystana bardzo piękna mozaika z Bazyliki Świętego Marka w Rzymie. W Wenecji, przepraszam. Wenecji. Ten Rzym mi tutaj cały czas wkracza w świadomość. Tytułem zapowiedzi mogę powiedzieć, iż te przepiękne mozaiki z Bazyliki Świętego Marka w Wenecji ukażą się w albumie, takim przepięknym albumie, który przygotowuje wydawnictwo Jedność, ale o tym będzie jeszcze czas powiedzieć we wrześniu, w październiku, w kontekście sympozjum biblistów polskich, które planujemy, odbędzie się właśnie w Toruniu, w siedzibie Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej nad Wisłą.
Wiemy, że dzieło biblijne inicjuje patronuje tygodniom biblijnym, teraz siódmy tydzień biblijny. Będzie też konkurs biblijny, ale zanim do konkursu biblijnego, to oczywiście my mówimy o tym tygodniu biblijnym już nie po raz pierwszy. Przed każdym niemalże tygodniem biblijnym jest to spotkanie na antenie Radia Maryja Telewizji Trwam. Jak możemy my przygotować się? Bo wiemy, że na pewno proboszczowie, nasi duszpasterze będą prowadzić odpowiednie przygotowania, odpowiednio niedziela będzie przeżywana w parafii, czy też cały tydzień, ale słyszymy o stronie internetowej dzieła biblijnego. Czy tam możemy znaleźć już materiały? Czy
w tym momencie jeszcze nie ma tam materiałów. Poza tym wychodzimy z założenia, że dostarczamy po prostu duszpasterzom materiały w formie drukowanej, bo to jest zupełnie co innego mieć piękny plakat wydrukowany do zawieszenia w gablocie parafialnej, czy materiały na tydzień biblijny w formie takiej właśnie pięknie wydanej książki, o której treści jeszcze powiemy, czy pomoc do roku duszpasterskiego, o której jeszcze będziemy mówili więcej w rozmowach niedokończonych później, w postaci takiej właśnie książki na temat wiary, błogosławieństwo wiary, czy płytę CD, która jest dołączona do tych właśnie materiałów. I na przykład w parafii księża katecheci, osoby katechizujące mogą poprosić swojego duszpasterza o udostępnienie płyty CD, z której można przegrać treść zarówno książki, jak też treść przeglądu biblijnego, obydwa plakat, jeden tam jest zamieszczony. A więc można obficie z tego korzystać. Natomiast preferujemy tego rodzaju formułę, ponieważ ona jest bardzo konkretna po prostu. Ten na przykład przegląd biblijny, on służy jako pomoc duszpasterska do wzięcia do kościoła, można z niej korzystać. Chcielibyśmy po zapoznaniu naszych widzów z bardzo ciekawą inicjatywą, nadmienimy o niej tylko kilka zdań, jaką jest konkurs biblijny dla seminarzystów, dla studentów wyższych seminariów duchownych. Przedstawimy pokrótce treść tego przeglądu biblijnego. Zobaczy ojciec, że jest tutaj właśnie bardzo wiele pięknych materiałów, które dostępne w formie drukowanej mają szansę spełnić swoją rolę w parafii.
Czyli adrem.
Adrem. To zacznijmy może właśnie od konkursu biblijnego. Jestem bardzo szczęśliwy z tego powodu, iż ksiądz biskup, pastor diecezji gorzowsko-zielonogórskiej zwrócił się do dzieła biblijnego z prośbą o przejęcie inicjatywy konkursów biblijnych dla kleryków, którą ta właśnie diecezja już od kilkunastu lat prowadzi w Paradyżu. Nawet na poprzednim finale tam gościłem. Ale chcemy po prostu jako dzieło biblijne, jakby to powiedzieć, w większym stopniu jeszcze w tę inicjatywę o kluczowym znaczeniu dla duszpasterstwa z perspektywy przyszłości włączyć alumnów. Na czym polega taki konkurs? Pierwszy etap odbył się 20 marca w seminariach. Przedmiotem konkursu były księgi Samuela, pierwsza i druga księga Samuela, 30 pytań, odpowiedzi do wyboru. Nie chodzi oczywiście o sprawdzanie wiedzy alumnów, którą przekazują im profesorowie, bibliści każdym seminarium.
Ale tak przy okazji można to zweryfikować.
No, bardziej to jest inicjatywa adresowana do alumnów już rozmiłowanych w Słowie Bożym, którzy chcą wejść głębiej. I te pytania tak były właśnie formułowane, żeby skłaniać do myślenia, do poszukiwania, do przemyśliwania nad taką czy inną odpowiedzią, czy po napisaniu tego właśnie konkursu do dalszych poszukiwań w tej materii. Cieszymy się bardzo, że w tym konkursie w tym roku bierze już udział 30 ponad seminariów. To jest duża liczba. Wiemy, że pewne inicjatywy muszą okrzepnąć, muszą zdobyć zaufanie księży rektorów, seminarzystów samych, biblistów. To nie jest takie proste. Niemniej, jak widzę, zaangażowanie profesorów biblistyki czy moderatorów dzieła biblijnego w diecezjach, to wszystko bardzo dobrze rokuje. Właśnie finał tego konkursu będzie miał miejsce 24 i 25 kwietnia, dwuczęściowy, pisemny i ustny, w Warszawie. Jeszcze jako dodatkowa lektura została zaproponowana książka kardynała Martiniego, przepiękna książka, Król Dawid, która pozwala młodemu człowiekowi, powołanemu, tak jak Dawid, umiłowanemu przez Pana, wejść w jego historię, zobaczyć właśnie, na czym polegała jego wielkość, na czym słabość, jak potrafił z tej słabości wychodzić. Miło mi powiedzieć, proszę Ojca, że ten konkurs spotyka się też z wielkim wsparciem ze strony wielu podmiotów, które przychodzą nam z pomocą, bo zarówno noclegi w Warszawie, no takie drobne rzeczy, ale po prostu o tych też trzeba myśleć, ale najbardziej cieszymy się z tym i przez pośrednictwo telewizji Trwam, Radia Maria, pragnę podziękować bardzo gorąco wydawnictwu Pallotinum, które postanowiło ufundować dwie pielgrzymki do Ziemi Świętej dla zwycięzców tegorocznego konkursu. Przewidujemy jeszcze nagrody w postaci warsztatów biblijnych w czasie wakacji, ale o tym będziemy mówić już w trakcie samego finału w Warszawie.
Wiara źródłem błogosławieństwa. Wiemy, że jest przygotowana tak zwana droga światła. Prosimy o prezentację.
Droga światła, to może ksiądz Marcin zechce ją tutaj troszeczkę przybliżyć.
Tak, to jest zawartość naszej płyty CD, czyli jeden z tych materiałów, które proponujemy dla duszpasterzy czy dla wiernych w parafii, która opisuje właściwie drogę nawrócenia kilkunastu, bo około 14 postaci biblijnych, Starego i Nowego Testamentu. Postacie, które, wśród których mamy, jeśli uda się nam uruchomić tu także obrazy, postacie, wśród których będzie święty Józef, który jako pierwszy właściwie rozpoczyna, zdaje się, właśnie tę drogę światła, w którego życiu pojawia się słowo zmieniające właściwie cały bieg dotychczasowych i jego historii. Słowo, na które trzeba odpowiedzieć i słowo, którego trzeba się także uczyć w przypadku świętego Józefa. Dalej będziemy mieli tam postacie
święty Mateusz, celnik powołany przez Chrystusa, czyli nawrócony celnik, który znów widzimy tutaj bardzo pięknie tym czynnikiem odmieniającym życie człowieka jest proste słowo Chrystusa, pójdź za mną, a zarazem to przybliżenie się Pana Jezusa do Niego.
Ta ciekawość, którą miał, a on jako człowiek.
Również właśnie. Ale patrzmy dalej na tę naszą drogę światła. Może jeszcze objaśnijmy tylko, że droga światła to jest starożytna praktyka Kościoła nawiązująca do drogi krzyżowej. Mamy też właśnie, zauważmy, 14 stacji i była przewidywana na okres właśnie Wielkanocy i późniejszy. Zazwyczaj poświęcone jakiemuś tematowi, który da się rozważać w takich 14 zbliżeniach. Tutaj mamy temat ludzie nawróceni przez światło Chrystusa, przez słowo Chrystusa, bo droga światła, czyli droga słowa po prostu.
Kolejną postacią w tej drodze będzie kobieta, jawnogrzesznica, którą opisuje Łukasz w 7 rozdziale swojej Ewangelii, ta, która okazuje Jezusowi tak zaskakującą miłość, czyli namaszcza jego stopy olejkiem, ociera je swoimi włosami, właściwie skrapia łzami, czyli ta, która spotkała się z przebaczeniem Jezusa i okazuje to w sposób niewiarygodnie uczuciowy, także wręcz skandalicznie uczuciowy, dotykając mistrza, wchodząc w tę bliskość, o jakiej rzadko można usłyszeć w historiach spotkań także z uczniami. Dalej...
A może nie tyle nawet w sposób taki budzący. No, na pewno w oczach faryzeusza wzbudziła właśnie, jak ksiądz Marcin mówi, to poczucie zgorszenia, gdyby on wiedział, co za jedna, prawda? Ale z drugiej strony, w kontekście całej Ewangelii, to jest przecież ta niewiasta, które podziwiamy, jedna z tych, które podziwiamy w kontekście chrystofanii, ukazywań się zmartwychwstałego. To jest ta dzielna niewiasta, która z tymi wonnościami zbliża się do Chrystusa, już zapomnianego, pogrzebanego, żeby jeszcze te wonności w pieśni nad pieśniami, one są symbolem po prostu wielkiej miłości przenikającej, przemieniającej człowieka.
Dalej będziemy mieli Zacheusza, czyli takiego arcygrzesznika, którego Łukasz opisuje w 19 rozdziale swojej Ewangelii, zwierzchnik celników, osoba, którą właściwie rabini jego czasu wskazywali na piekło i potępienie. Ktoś, kto nie mógł zadośćuczynić już za zło, którego dokonał w życiu, a więc nie miał szans praktycznie na zbawienie, którego tak, Jezus wypatruje.
Z kolei piąta stacja tej drogi światła to Piotr, nawrócony współpracownik. Już za kilka dni będziemy czytać przecież tę przepiękną perykopę, rozmowę Chrystusa Zmartwychwstałego z Piotrem. Czy miłujesz mnie? A równocześnie to wcześniejsze spojrzenie mistrza na Piotra, który tak stanowczo wypierał się, nie znam tego człowieka.
Stacja szósta, czyli Nikodem, mało znana postać, rzadko chyba umieszczamy ją między tymi, którzy się nawracają, ale to także uczeń Jezusa, opisany przez Jana Ewangelistę, uczeń, który dojrzewa do tego, żeby stać się odważnym uczniem. Najpierw przychodzi nocą, słucha Pana, nic nie rozumie właściwie z tego jego słowa, to zarzuca mu Jezus, a później coraz odważniej staje w jego obronie podczas narady właściwie faryzeuszy, Sanhedrynu, arcykapłanów. Sprzeciwiając się.
W ujęciu świętego Jana przynosi przecież te wonności wraz z Józefem z Arymatei. Ostatnie. Składają to umęczone ciało w nowym grobie Józefa. To jest scena jedna z bardziej wzruszających. Widzieć tych właśnie wybitnych przedstawicieli Wysokiej Rady, którzy przychodzą do po ukrzyżowane ciało Jezusa, zwłaszcza Józef z Arymatei, ale też i Nikodem, który, jak powiedział ksiądz Marcin, właśnie dzielnie stawał w obronie mistrza z Nazaretu.
Dalej mamy 9 rozdział Jana, wciąż pozostajemy w Ewangelii Janowej i niewidomego od urodzenia. Historia ucznia, o którym sporo dowiadujemy się z tego 9 rozdziału i widać tam całą drogę właściwie dochodzenia do bycia uczniem Jezusa, która prowadzi także przez pewien margines, odrzucenie przez społeczność, prześladowania, do bardzo osobistego przyjęcia Chrystusa jako światłości, bo to ten nowy wzrok, który otrzymuje niewidomy, to właśnie wzrok.
Każda ze stacji tej drogi światła ma swojego, można powiedzieć, patrona, postać biblijną, ale też możemy spostrzec modlitwę, która jest charakterystyczna dla danej postaci, skierowana oczywiście do Jezusa Chrystusa i każda ukazuje tajemnicę, jednocześnie wyraża prośbę o daną rzeczywistość, by ona wcieliła się w nasze życie.
Tak, i tutaj na przykładzie zarówno tych postaci, czy fragmentów Pisma Świętego, które są cytowane, czy tych modlitw, widzimy, jak niezwykle bogatym dziełem jest nawrócenie się człowieka. To nie tylko chodzi o porzucenie grzechu, to jest pierwszy etap po prostu, ale żeby na trwałe odejść ze świata grzechu, kłamstwa czy jakiegoś zła, nieprawości, to trzeba naprawdę głęboko zanurzyć się w tym świecie, którym jest Chrystus. Ale jeszcze idźmy dalej drogą światła, jeżeli
oczywiście
pozwoli.
Tak, króciutko o tych postaciach rzeczywiście, żeby zaprezentować także inne materiały naszego przeglądu. Bartymeusz to jest jedna z tych postaci, stacja ósma, które spotykamy także wśród nawracających się, niewidomy, siedzący przy drodze, który słyszy tylko o tym, jak Jezus przechodzi i krzyczy do Niego w tym bólu swojego życia, biedzie, także życiu złamanym, ślepotą. Jezus uzdrawia go i właściwie jest to także jeden z tych uczniów, jak pisze o tym Marek, którzy pojęli logion wcześniejszy Jezusa, on wcześniej zaprosił uczniów do tego, żeby poszli z nim do Jerozolimy drogą krzyża. Mówi się, że Bartymeusz to jest pierwszy, który poszedł tą drogą za Panem.
A zarazem ten Bartymeusz woła do Jezusa przechodzącego drogą do Jerycha całym Starym Testamentem, o którym mówiliśmy na początku. Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jest naprawdę skondensowane całe starotestamentowe oczekiwanie na Mesjasza, Syna Dawida, który przynosi właśnie odnowienie człowieczeństwa.
Zarówno w tej interpretacji samego imienia Jezus, tak? Czyli Bóg zbawia.
Właśnie. I to tam właśnie w tej perykopie, w tekście greckim mamy Kyrie eleison, Panie, zmiłuj się, Jezusie, Synu Dawida.
Dalej Samarytanin, też postać niezwykła jak na tradycję biblijną Izraela, bo przecież przedstawiciel zupełnie innej nacji, także z punktu widzenia religijnego, jedyny sprawiedliwy, który wraca po uzdrowieniu z trądu do Jezusa i pada przed nim właściwie na twarz. Idzie, jak mówi Łukasz, żeby podziękować Bogu za swoje nawrócenie, to jest ciekawe. Wszyscy inni wracają, czy idą do kapłanów, tak jak Jezus zalecił. On wyłamuje się z tego pochodu do kapłanów. Wracając do Jezusa, w którym dostrzegł moc, prawdziwą moc Bożą i pada przed nim na twarz. Bardzo wymowny gest także uznania bóstwa Jezusa, więc ta postać, która intuicyjnie wyczuwa, czym jest nawrócenie, odkrycie bóstwa, synostwa Bożego Jezusa, tego, w którego
właśnie,
ręku
nie
są...
Nie tylko oczyszczenie z grzechu, ale przede wszystkim takie pełne radości, wdzięczności, właśnie Eucharistii, czyli wdzięczności, dziękczynienia, przylgnięcie do Chrystusa. Kolejną postacią w naszej drodze światła jest niewierny Tomasz. Może to jest troszeczkę, jakby to powiedzieć, z tą jego niewiarą. Tutaj wydaje mi się, lekko szarżujemy, bo to przecież jest jednak apostoł, który był z uczniami, do końca nie chciał być, jakby to powiedzieć, opierać swojej apostolskiej wiary na tym, co słyszał jedynie, prawda, bo to zaledwie 50% wiary dla każdego Hebrajczyka, słyszeć. Trzeba jeszcze zobaczyć właśnie i on chciał, można by powiedzieć, skompletować tę swoją wiarę, na co Pan Jezus notabene, zazwyczaj bardzo krytycznie odnoszący się do różnych osób, które, jakby to powiedzieć, właśnie kierowałyby się niewiarą, zmartwychwstały akurat do Tomasza.
Myślę, że profesor już nie po raz pierwszy słyszy to usprawiedliwianie, że tego niewiernego Tomasza. Jaki przydomek by proponował właśnie ksiądz profesor zamiast niewierny dla Tomasza?
Szukający.
Szukający.
No ja bym pozostał przy niewierzący wręcz, bo tam greckim słowem, którym się określa tę postawę, apistos, podkreśla, że on przestał wierzyć. W sensie rzeczywiście szuka i to jest jego cecha charakterystyczna i pozytywna u Tomasza, ale apistos to bardzo mocne słowo, prawda, którego Jan tam używa na określenie.
W tym kontekście, o którym to wspomnieliśmy, tak jak przecież to uczniowie idący do Emaus powiedzieli, że nadto jeszcze niektóre z naszych kobiet poszły do grobu, przyniosły wieść, że nawet ciała nie ma, przeraziły nas, prawda. Więc to w tym kontekście ta jego niewiara jest bardziej takim właśnie poszukiwaniem wychylonym w kierunku jak najmocniejszego potwierdzenia realizmu zmartwychwstania. Powinniśmy być niesamowicie wdzięczni Tomaszowi za to, że nie wierzymy w Jezusa zmartwychwstałego jakiegoś ducha, zjawę.
Sceptyczny Tomasz.
I ewangeliści to potem właśnie podkreślają poprzez różne gesty, które Pan Jezus spełnia w odpowiedzi właśnie na to potwierdzenie realizmu cielesności zmartwychwstania. Oczywiście to ciało jest inne niż nasze ziemskie ciało. Ciało duchowe, jak mówimy, ciało chwalebne, uwielbione, niepodlegające prawom materii, ale cały czas jest to ciało, które decyduje o naszej tożsamości ziemskiej.
Ale świadectwo Tomasza jest świadectwem, że dotknął realnego ciała, tak?
Ewangelista już tego nie mówi, czy dotknął, czy nie dotknął, ale Pan Jezus go zachęca do tego właśnie, pokazując mu notabene swoje uwielbione rany, jak mówimy. Ale idźmy dalej naszą drogą światła.
A dalej mamy, zdaje się, Samarytankę, od której zaczęliśmy także w pewnym sensie, bo...
Ale ja to wrócę do tego, bo to jest takie inspirujące.
A widzę, że ojciec Benedykt już wkroczył na naszą drogę światła. Bardzo się cieszymy z tego powodu.
Widzę, że ksiądz profesor nie chce nazwać tego właśnie... do końca, że to jest wkroczył na drogę nawrócenia.
Nie w tym znaczeniu. To jest właśnie na drogę światła, czyli tego właśnie zafascynowania się poszczególnymi postaciami, które właśnie w taki sposób, obraz, tekst Pisma Świętego, jakieś pytanie jedno, drugie.
Ale jeżeli Tomasz nie wetknąłby tych swoich palców w bok Chrystusa, to znaczyłoby, że okazał się nieposłuszny Jezusowi. Czy to jest możliwe z punktu widzenia jego postawy, jego poszukiwania, jego ciekawości? Chociaż, jak ksiądz profesor mówi, ewangelista
to nie pisze. Jednak bardziej trzymać się tekstu natchnionego. Natomiast w odniesieniu do Marii Magdaleny istnieje tutaj bardzo poważna przesłanka w tekście natchnionym Ewangelii, który tłumaczymy nie dotykaj mnie, podczas gdy tekst grecki zachęca do rozumienia przestań mnie obejmować, pozwól mi iść do Ojca, bo łatwo sobie wyobrazić, że rzuciła się do Jego stóp po prostu obejmując zmartwychwstałego. I dlatego mówi, pozwól mi iść do Ojca. Jeszcze nie wstąpiłem do Ojca mojego i Ojca waszego. A więc ja zawsze przestrzegam przed takim dopisywaniem do tekstu Ewangelii zachowań, działań, słów, które przez ewangelistę celowo nie są właśnie powiedziane. Są ukazane, ale nie jest postawiona kropka nad i. Dlaczego? Wydaje mi się, że dlatego, iż to uwielbione ciało Chrystusa nie jest właśnie ciałem, które można wziąć jak tę szklankę z wodą właśnie w nasze ziemskie ręce.
Też Maria Magdalena.
Można przekonać się zmysłem naszego słuchu, wzroku, a nawet tą gotowością dotykania, że to jest realna osoba, rzeczywiście istniejąca w swoim ciele, boją się. Ale z drugiej strony przypomnijmy sobie, że przecież uczniowie, będziemy o tym mówili w rozmowach niedokończonych, komentując książkę na temat wiary, że uczniowie nad Jeziorem Galilejskim w pierwszym momencie nie rozpoznali, że to Jezus jest. Dopiero oczy umiłowanego ucznia dostrzegły, że to jest Pan. Podobnie uczniowie idący do Emaus, prawda? Więc dotykamy tutaj naprawdę tajemnicy ciała zmartwychwstałego. Żebyśmy nie poddawali jej takiej właśnie wręcz, jakby to powiedzieć, dosłownej racjonalizacji naszą doczesnością i naszymi kategoriami fizyczno-biologicznymi.
Musimy chyba przyspieszyć.
My tu prosimy o przybliżanie, natomiast też zapraszamy słuchaczy Radia Maria, jak również widzów o telefonowanie do naszego studia 5665700011 lub 5665700012, 5366600300 lub 6400 i dla zagranicy 4856665700013 lub 0014, a przed nami kolejna stacja światła.
Tak, czyli Samarytanka, o której już odrobinkę było na początku, pojawia się u nas na plakacie, także jednym z tygodnia biblijnego. Ta, która przechodzi także długą drogę przemienienia w życiu, odkrycia, kim jest Jezus. Ten dzban, który niesie na swoich ramionach do studni, idąc w porze, kiedy nikt tam właściwie nie przychodzi. Mówi się, on bardzo przypomina, czy właściwie to jest to samo greckie słowo, którego używa się na opisanie tych stągwi w Kanie Galilejskiej. To jest to samo puste życie, które musi być przez Jezusa wypełnione winem Jego miłości, Ewangelią, którą tam symbolizuje ta woda życia, której je chce dać. Ona równocześnie uleczy także ten głód miłości tej kobiety, czy wszystkich mężów, zepsute relacje, które do tej pory miała. No i odkryje w nim prawdziwego nie tylko proroka, ale rzeczywiście Mesjasza, bo tym się kończy.
Samarytanka to stacja 11, zostają nam jeszcze 3 stacje, a w międzyczasie mamy już telefon. Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus
na wieki wieków.
Amen. I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Korejwo. Chciałem zwrócić uwagę o błogosławieństwie.
Proszę się wyraźnie przedstawić.
Dzwoni Korejwo. Chciałem tutaj o błogosławieństwie powiedzieć, że faktycznie wypływa ono z wiary, jeśli ktoś jest człowiekiem wierzącym, wtedy dopiero Bóg może błogosławić, bo w przeciwnym razie to raczej Bóg pochyla się ze smutkiem nad człowiekiem. I zmartwychwstały mówi też, że jak wróci w chwale, odezwie się jako król, pójdźcie błogosławienie Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata, bo byłem głodny, a daliście mi jeść.
Panie Andrzeju, pański głos pana zdradza, prosimy na przyszłość o uczciwość. Albo panie z Andrzejem z Olsztyna, albo Kazimierzem z innej części. Nazwiska pana nie znam, więc na przyszłość prosimy o uczciwość, a tak jak mój głos zdradza mnie, wiadomo, że to jest ojciec Benedykt, ksiądz profesor Witczyk, też jest rozpoznawalny głos tak pański, też pośród nas, jako rodzina Radia Maryja, widzów telewizji Trwam i słuchaczy, jest głosem rozpoznawalnym i warto być samym sobą i nie bać się swojego imienia.
Tak, dlatego, że po prostu dajemy szansę też w imię miłości bliźniego innym osobom. Nie musimy koniecznie do każdego programu się dodzwaniać, prawda? Ale idźmy dalej. Więc mamy jeszcze stację 12, Nawrócony syn i nienawrócony, z przypowieści o Ojcu Miłosiernym. Przepiękna stacja pokazująca dramaturgię powrotu do Ojca, zarazem tę wielką miłość Ojca, który przywraca w godności swojego syna, równocześnie niezrozumienie ze strony drugiego brata. I to zdanie powtarzające się tam aż dwa razy: trzeba cieszyć się i to bardzo z tego, że ten twój syn był umarły, a ożył. To jest właśnie sama istota nawrócenia. Wejście w życie w domu Ojca, w miłość Ojca, w jego wielką szczodrość.
Przedostatnia już stacja.
Radio Maria Telewizja Trwam. Halo?
Halo? Prosimy. Mogę już mówić?
Jesteśmy na antenie, na wizji.
Więc ja chciałem tutaj parę słów powiedzieć na temat właśnie tego, o czym się teraz rozmawia tam w radiu, prawda?
Prosimy o przedstawienie i zabranie głosu.
Jeszcze takie małe pytanie. Czy ktoś w tych 2000 lat katolicyzmu, czy ktoś kiedykolwiek widział wielkiego Stwórcę Wszechświata?
Dziękujemy bardzo za to pytanie. Jest ono w gruncie rzeczy takim pytaniem potwierdzającym, jak bardzo potrzebna jest taka inicjatywa jak Niedziela Biblijna i Tydzień Biblijny, gdzie zwracamy oczy naszego umysłu i oczy naszego serca na księgę, w której ta właśnie postać jest namalowana, nie tylko namalowana, co więcej, jak pokazuje autor pierwszego listu świętego Jana, czy też ta scena, ona będzie bardziej znana nad jeziorem, nad Morzem Tyberiackim, zmartwychwstały, który ukazuje się, Piotr go nie rozpoznaje, ale umiłowany uczeń rozpoznaje słowa umiłowanego: to jest Pan. I te słowa otwierają przed Piotrem i przed pozostałymi rzeczywistość Chrystusa, pozwalają im go zobaczyć. Inaczej mówiąc, to właśnie Pismo Święte, i to zarówno Starego, jak też Nowego, łącznie z Apokalipsą, pokazuje nam przeróżne aspekty osoby Jezusa z Nazaretu, Mesjasza, czyli Chrystusa, inaczej mówiąc, i Syna Bożego. I dlatego właśnie to nasze wnikanie, to nie są teksty pisane, jakby to powiedzieć, tak z głową w chmurach i tak dalej. To są świadectwa pochodzące od ludzi, którzy właśnie na Pana Jezusa patrzyli, dotykali Go. Tak jak właśnie, proszę otworzyć sobie pierwszy list świętego Jana, jak apostoł tam pisze, to co widzieliśmy własnymi oczami, czego słuchaliśmy własnymi uszami, czego dotykały nasze ręce, to właśnie słowo życia, które nam się objawiło, o nim wam piszemy właśnie. To przecież cały szereg postaci historycznych nie jest znanych z fotografii, o tak jak tutaj właśnie obraz, pozwolę sobie pokazać piękny obraz Matki Bożej Łaskawej Kieleckiej, prawda? Możemy iść do Katedry Kieleckiej i zobaczyć go własnymi oczami, ale cały szereg właśnie postaci historycznych nie możemy tak oglądać, a nawet samo oglądanie tej ikony czy czytanie księgi jeszcze niewiele nam daje, jeżeli nie ma kogoś, kto objaśnia, kto wprowadza, kto odsłania po prostu.
Mieliśmy takie pytanie troszeczkę prowokujące nas do myślenia i dodawania świadectwa. Myślę, że pytanie o to, czy na przestrzeni tych 2000 lat ktoś widział wszechmogącego Boga, też korzystając ze świętego Jana, Boga nikt nigdy nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg jest pośród nas i miłość Jego jest doskonała, i możemy zapytać, czy nie widzieliśmy Boga w postaci świętego Jana Pawła II, Jego wszechmocy, tego, czego dokonał Bóg przez tę postać i przez miliony postaci na przestrzeni tych 2000 lat.
A z kolei to, co mówi Pan Jezus do apostołów, kto mnie widzi, Filipie, kto mnie widzi, widzi Ojca. To na tej podstawie też cała ikonografia chrześcijańska funkcjonuje. Ale jeszcze w odpowiedzi na pytanie naszego widza odeślijmy do doświadczeń mistyczno-realistycznych. To nie są jakieś, że tak powiem, przeżycia czysto duchowe świętej Faustyny. Dlaczego ksiądz Wojtyła, biskup Wojtyła, kardynał Wojtyła, Jan Paweł II był tak bardzo zafascynowany tą właśnie osobą, dzienniczkiem świętej Faustyny? Prostej zakonnicy. Niedawno w jednym z kanałów był powtarzany film Święta Faustyna. Trzy klasy szkoły podstawowej, prawda, która była tak pewna tego, co widziała. Chrystus, który daje jej polecenie, by namalowano jego obraz. Wiemy, jak ona to przeżywała boleśnie, że ten obraz w niewielkim tylko stopniu oddaje piękno Chrystusa, którego widziała, prawda. Więc w gruncie rzeczy możemy być bardzo wdzięczni za to pytanie, ponieważ ono jeszcze pozwala nam zobaczyć, jak wielki jest sens lectio divina, proszę Ojca. I w tych naszych materiałach na tydzień biblijny proponujemy dwie piękne lectio divina, czyli medytacje nad konkretnymi fragmentami Ewangelii, między innymi nad nawróceniem świętego Pawła, autorstwa księdza Marcina, gdzie poprzez rozważanie tekstu, poprzez medytację tematu dochodzimy do kontemplacji. W naszej duszy, w naszym sercu kształtuje się obraz tej osoby, o której świadectwo czytaliśmy po prostu. Zachęcamy naszego widza, by zechciał dołączyć do jakiejś grupy, która przeżywa autentyczną lekcję divina z tym momentem kontemplacją. Zobaczymy, jak będzie, zobaczy sam, przekona się, jak będzie szczęśliwy, odkrywając takie aspekty w osobie Chrystusa, w jego działaniu, o których sobie nawet nie wyobrażał. Co więcej, jak jeszcze głębiej będzie przyglądał się temu Chrystusowi i swojemu życiu, zobaczy, że pewne działania tego Chrystusa Ewangelii są widoczne w moim osobistym życiu.
Te trzy klasy szkoły podstawowej siostry Faustyny to wypełnienie też słów, że Bóg wybiera to, co głupie, niemądre w oczach świata.
Tak, to apostoł tutaj właśnie święty Paweł, który to podkreślał, że nie sztuką retoryki, którą dzisiaj poznajemy, właśnie między innymi ksiądz Marcin jest mistrzem w rozpoznawaniu tej wielkiej sztuki starożytnego mówienia. Dzisiaj nie dorastamy do pięt tamtym właśnie wielkim retorom. Natomiast apostoł podkreślał, że to nie dzięki zabiegom retorycznym głosie Ewangelii, nie w retoryce siła Ewangelii, tylko w tym świetle, w tej łasce, która przez Chrystusa jest zdeponowana.
Jesteśmy przy 12 stacji drogi światła. Pozostały nam dwie i kolejny słuchacz. Prosimy bardzo. Radio Maria Telewizja Trwa. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Alina z Belgii.
Prosimy.
Chciałabym, korzystając z obecności tak wybitnych biblistów, w studio zadać mi pytanie. Nurtuje mnie od jakiegoś czasu, a jest bardzo aktualny teraz, zwłaszcza w okresie Wielkiej Nocy. Czytamy w Ewangelii, że niewiasty, kiedy doszły do grobu, ujrzały odsunięty kamień. Moje pytanie jest następujące. Czy nie byłaby silniejsza wymowa, jeżeli by ten kamień jednak nie był odsunięty? Przecież Panu Jezusowi do zmartwychwstania ten kamień nie musiał być nie musiał być odsunięty. Pan Jezus mógł zmartwychwstać i kamień mógł zostać na swoim miejscu. Właśnie to jest moje pytanie. Jaką to ma wymowę? Jakie to ma znaczenie? Jak należy to interpretować, że jednak kamień był odsunięty?
Bardzo proste, myślę.
Dziękujemy, prosimy ksiądz.
Myślę, że bardzo proste. Ja może zacznę. Ksiądz profesor jest znawcą teologii biblijnej, więc może wprowadzi nas głębiej, ale grób jest znakiem przede wszystkim dla uczniów, dla ludzi, którzy tam przychodzą. To nie był znak Bożej mocy tylko i wyłącznie, chociaż rzeczywiście ten odsunięty kamień sugerował, że tam pracowała nad tym cudem moc Boża, czyli Ojciec. Ale przede wszystkim to jest zaproszenie do tego, żeby wejść do środka, żeby wejść w te tajemnice śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Tam w grobie, przypomnijmy, czekają kolejne jakby świadectwa zmartwychwstałego, czyli płótna u Jana szczególnie wyeksponowane, ale także posłannicy Boży, czyli aniołowie w białych szatach symbolizujących nowe życie, praktycznie zaślubiny, radość, koniec czerni związanej z żałobą. I ci posłannicy, interpretatorzy Bożych misteriów będą mówili przez tę swoją obecność także do uczniów, do kobiet, a więc otwarty grób był bardzo wymownym zaproszeniem do wejścia w te tajemnice śmierci Chrystusa i szukania tam już nie ukrzyżowanego, ale zmartwychwstałego.
Poza tym to odsunięcie kamienia było konieczne dla niewiast przede wszystkim, bo gdyby zostały kamień zatoczony, zaplombowany, po prostu pewnie by wróciły. Nie wiadomo, jakby się dalej historia potoczyła. W każdym bądź razie trudno przewidywać, żeby apostołowie czy inni mężczyźni przybiegli do grobowca, odsuwali kamień, przy którym jeszcze arcykapłani postawili strażę, prawda? Więc tutaj widać wyraźnie tę moc Bożą działającą na rzecz dla dobra człowieka, który ma otwartą w ten sposób drogę do spotkania właśnie z tajemnicą. I ten aspekt wejścia w misterium grobu Chrystusa jest u świętego Jana w czwartej Ewangelii bardzo mocno obecny. Właśnie w niedzielę zmartwychwstania, cały ranek w południe czytamy Ewangelię, można by powiedzieć taką troszeczkę jakby dziwną, bo ten Piotr, umiłowany uczeń, biegną do tego grobu, zaglądają do tego grobu, wchodzą do tego grobu. Przecież o wiele, jakby to powiedzieć, bardziej wymowne są te Ewangelie, które pokazują zmartwychwstałego, który mówi do niewiast, mówi do Piotra, prawda, i tak dalej. Można by tamte Ewangelie czytać, a jednak mądrość Kościoła nakazuje nam czytać tę Ewangelię, ponieważ chodzi właśnie o to, że Piotr, umiłowany uczeń, i im cały Kościół jest zaproszony do tego, aby wejść właśnie w misterium śmierci Chrystusa. Dlaczego umiłowany uczeń biegnie jako pierwszy? Bo on już był pod krzyżem, on już przeszedł drogę krzyżową. To, co wyobraża chrzest, przecież nasze zanurzenie w misterium śmierci, krzyża i zmartwychwstania Chrystusa. Ta czynność właśnie wchodzenia do grobu Chrystusa to symbolizuje, co potem chrzest sakramentalnie przedstawia.
Takie pytania, które inspirują nas, może spróbuję zestawić i zapytać specjalistów, podobnie jak pani Alina. Wiemy, że Bóg zamknął wejście do raju po grzechu człowieka. No a teraz z chwilą śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, to co przed chwileczką mówił ksiądz dr Marcin, tam jest radość, tam jest nadzieja, tam jest życie, tam są aniołowie, czyli rzeczywistość jakby rajska, niebiańska. I tutaj...
Ale to nie w grobie właśnie, proszę ojca, bo to ale znowu musimy się trzymać decyzyjnie tekstu.
A może na aluzja do Ezechiela, oto otwieram wasze groby i wyprowadzam
właśnie,
was z niego
też. Natomiast to ten właśnie anioł pański mówi, szukacie Jezusa ukrzyżowanego, nie ma go tu. I to jest właśnie pierwsza część radosnej nowiny Ewangelii. Nie ma go tu w grobie. Grób jest naprawdę pusty. To nie jest główny argument przemawiający za naszą wiarą, za zmartwychwstaniem, ale warunek konieczny, bo gdyby ciało Pana Jezusa pozostawało w grobie, to byśmy jedynie wierzyli, tak jak niektórzy racjonaliści twierdzą, a dusza Chrystusa jako sprawiedliwego wraz z innymi sprawiedliwymi Starego Testamentu.
Myślę, że profesorze, chodzi tylko o ten kamień, że to właśnie Bóg musiał swoją mocą go odsunąć, żeby
tak
tam...
potwierdzają świadkowie i tego nie jesteśmy w stanie już tutaj dedukować, racjonalizować. Ta prostota tego świadectwa jest tak wielka i jak się podkreśla w najnowszych analizach egzegetycznych, do niedawna uważano chrystofanie, czyli te właśnie fragmenty Ewangelii opowiadających o spotkaniu ze zmartwychwstałym, o niewiastach, jako takie fragmenty powstałe znacznie później. Najnowsze badania potwierdzają, że styl, w jakim one są napisane, główna rola niewiast ukazana w tych Ewangeliach świadczy właśnie o tym, że to są tak jak świadectwo o męce Chrystusa, tak też te właśnie świadectwa o grobie, o spotkaniu ze zmartwychwstałym, najstarsze fragmenty Ewangelii, czyli takie, które powstawały niemal natychmiast po spotkaniu ze zmartwychwstałym, zanim powstały te wielkie wyznania wiary. Widziałam Pana, na przykład mówi Magdalena. To już jest wyznanie wiary. Pan mój i Bóg mój. Czy to, co mamy w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział od wersetu 3, że Chrystus został ukrzyżowany, pogrzebany zgodnie z Pismem, trzeciego dnia zmartwychwstał zgodnie z Pismem. To już jest piękny kerygmat, logicznie ułożony, prawda? Natomiast te świadectwa pochodzące z ust owych niewiast właśnie, głównych bohaterek, które otrzymały od zmartwychwstałego polecenie, powiedzcie moim braciom, prawda? Bo inaczej ich rola w Kościele apostolskim nigdy nie stałaby się tak ważna.
Czas doktor Marcin w oparciu o słowo.
Tak. A propos aluzji do ogrodu, rzeczywiście ewangelista Jan w późnej Ewangelii, późniejszej, która jest przepracowaniem bardzo dojrzałym już także tej historii paschalnej Jezusa, mówi, że grób znajdował się w ogrodzie. I to jest rzeczywiście aluzja do tego rajskiego ogrodu Eden, w którym, który stał się grobem dla człowieka. Natomiast tu pojawia
nam się... Profesor wziął ciężki oddech.
Pojawia nam się aluzja do tego grobu Jezusowego, który właściwie pozwala wrócić człowiekowi do relacji z Bogiem, czyli do tego ogrodu rajskiego.
No w tym znaczeniu, że rzeczywiście raj stał się grobem właśnie ze śmiercią, która tam zagościła. Natomiast tutaj jest zwyciężona, ale to nie grób jest centrum tego ogrodu, tylko ogrodnik, jak mówi Magdalena, myśląc, że to ogrodnik zwraca się do Jezusa.
Chyba, że to ciało jest potraktować jako ziarno zasiane tego życia wiecznego.
Tak, bez wątpienia. Ta idea ogrodu u świętego Jana, ona jest tutaj bardzo mocno przywołana. Zarówno, przypomnijmy sobie, na początku pasji Jezus modli się w ogrodzie, podkreśla właśnie ewangelista, i grób znajdujący się w ogrodzie, i potem spotkanie ze zmartwychwstałym właśnie w ogrodzie. To i na pewno jest nawiązanie do...
Przy 12 stacji byliśmy w 15 rozdziale Ewangelii Łukaszowej, przy ojcu, tak, który kolejna... jest miłosierny, tam nawrócony i nienawrócony syn, a stacja 13?
13 stacja to jest nawrócony łotr, złoczyńca. Ten, który współcierpiąc, to znaczy nie tyle współcierpiąc, co cierpiąc to samo, co Chrystus na krzyżu, w pewnym momencie odkrywa w ukrzyżowanym człowieka sprawiedliwego. Odkrywa też całą złość swojego życia. Zwraca się do Pana Jezusa też tym właśnie przepięknym stwierdzeniem: gdy będziesz, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do Twojego Królestwa, Pan Jezus, o proszę bardzo, już ukrzyżowany mówi, dziś ze mną będziesz w raju. Jednak ten raj jedynie rozpoczyna się w tej scenie, w tym ogrodzie zmartwychwstania. Ale pełnia raju to jest właśnie to miejsce, do którego Chrystus wstępuje, ukazane w Apokalipsie bardzo pięknie jako miasto święte, nowe Jeruzalem.
I ostatnia stacja, tak? Czyli 15 już.
14.
14, tak właśnie. Czyli święty Paweł. Tu nawiążę może też do odrobinę do Lectio Divina. Jedno z bogactw naszych materiałów to także konkretne przygotowane celebracje czy materiały do spotkań w kręgach biblijnych. Lectio Divina poświęcone właśnie nawróceniu świętego Pawła. Czasem wydaje nam się, że Paweł to jest taki kiepski przykład nawrócenia, bo przecież był Żydem, czyli nie był poganinem, już wierzył, wielu łamało sobie głowy nad tym, co się tak naprawdę wydarzyło tam w drodze do Damaszku. Otóż tam to jest prawdziwe nawrócenie, bo jak już mówiliśmy na początku, nawrócenie to nie tyle zmiana religii, co przyjęcie Jezusa za swojego Pana, Zbawiciela i właściwie konstruowanie całego życia wokół Chrystusa. Więc taki jest sens także spotkania z Jezusem na drodze pod Damaszkiem. To jest ten pierwszy moment, który inicjuje całą drogę Pawła, ale to dopiero początek. Ta droga będzie długa, bardzo długa. Paweł, jak czytamy u Łukasza w Dziejach Apostolskich, zostaje wprowadzony za ręce jako jeniec do Damaszku. Tam używa się wręcz języka militarnego dla opisania tego zmagania apostoła z Bogiem. Otoczyła go światło i z wysoka. Tych słów używa się dla opisania także oblężeń miast. Więc Paweł zostaje rzeczywiście zdobyty dla Pana w pierwszym etapie. drugi etap jego nawrócenia to stawanie się właśnie jeńcem Pana, czyli uczenie się posłuszeństwa, podległości Jezusowi. Także paradoksalnie przez porażki apostolskie. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę, że Paweł, wielki ewangelizator świata zachodniego, to także ktoś, kto przeżył znacznie więcej porażek duszpasterskich w swoim, czy ewangelizacyjnych w swoim życiu niż sukcesów. Gminy, w których pracował, lata milczenia, które przeżywa.
Ale pozwoli ksiądz Marcin, że w nawiązaniu do tych porażek apostoła przywołam jego wzruszające wręcz wyznanie z listu do Filipian, a więc takiego już praktycznie podsumowania apostolskiego życia, gdzie apostoł wyznaje, iż to jest trzeci rozdział listu do Filipian, że im bardziej doświadcza w sobie tych właśnie przeciwności, cierpień, udręk, czyli im bardziej jednoczy się z Chrystusem ukrzyżowanym, tym bardziej moc zmartwychwstałego w nim po prostu się objawia i przede wszystkim objawia się ona w życiu wiary tych gmin, którym właśnie głosił Ewangelię. Może akurat w kontekście tajemnicy Paschy przeczytajmy sobie to jedno czy drugie zdanie apostoła. Mianowicie on tu mówi o sprawiedliwości, którą otrzymuje dzięki wierze w Chrystusa, sprawiedliwość pochodząca od Boga, przez poznanie Go, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. To jest 10 werset 3 rozdziału listu do Filipian. A więc, żebyśmy nie ulegali tak łatwo po prostu różnego rodzaju takiej pokusie, że a same przeciwności, same niepowodzenie, trzeba siać ziarno Ewangelii, głosić tę radosną prawdę o zwycięstwie Chrystusa pośród przeciwności, bo ono wcześniej czy później wyda swój plon i to plon obfity.
Tak, tak. Czyli ten najdojrzalszy etap nawrócenia Pawła to uczenie się mocy Jezusa, która działa pośród tych przeciwności, ale przez słabość także, bo zwyczajnie odkrył, że wszystko w życiu, co udało mu się osiągnąć, o tym pisze pięknie w drugim liście do Koryntian, w 12 rozdziale, także wszystko to jest zasługa mocy Bożej.
Tam kojarzymy ten list, zwłaszcza 12, 13 rozdział z hymnu o miłości, ale to wyznanie tych charyzmatów, czyli tych mocy, tego rozróżnienia potęgi Ducha Świętego, że jeszcze większych rzeczy Bóg nam ukaże, to rzeczywistość.
Tak, pierwszy list do Koryntian, rzeczywiście. Oba te listy to jest zapis takiej właśnie mocy Ducha, która działa w apostole, ale uznaje, że wszystko, co zrobił w życiu, zrobił on. To jest chlubienie się, bo rzeczywiście Paweł tam się chlubi swoimi sukcesami. To jest jedno z takich ciekawych miejsc, gdzie on rzeczywiście chwali się sobą, ale wyznaje, że to jest chluba w Panu, że wszystko, co osiągnął, wszystko, co uczynił, właściwie uczynił dzięki
dla
mocy Jezusa.
Doktor mówi o drugim liście do Koryntian, ja
drugi
mówię
teraz
o pierwszym.
Tak. Ale te dwa listy są bardzo bliskie sobie. Właściwie mówią o tej samej rzeczy, o apostolacie Pawła, posłudze Ducha, przez słabość także.
Ale mówiąc o apostole Pawle, warto jeszcze podkreślić to, co dla niego było w tym procesie nawracania się czynnikiem niesamowicie ważnym. Mianowicie, pomimo tego niesamowitego wykształcenia, jakie otrzymał w szkole Gamaliela, tego wielkiego doświadczenia, rozeznania w judaizmie swoich czasów, przecież był upoważniony przez najwyższe władze judaizmu do prześladowania chrześcijan. Pomimo tego wielkiego doświadczenia Chrystusa zmartwychwstałego, jakie stało się jego udziałem, o czym w dziejach czytamy aż 3 razy, sam notabene kilka razy w swoich listach przypomina to wydarzenie. Mimo to odczuwał zawsze potrzebę dialogu, a nawet więcej niż dialogu, jak on to mówi, uzgadniania treści swojej Ewangelii z Piotrem, Jakubem i pozostałymi apostołami Kościoła Apostolskiego, Kościoła Jerozolimskiego. To jest czynnik po prostu zdumiewający, to wyczucie wspólnoty eklezjalnej, że nie jest się apostołem w pojedynkę, nie jest się teologiem w pojedynkę, nie jest się pasterzem w pojedynkę, pojedynkę, ani chrześcijaninem w pojedynkę. Jesteśmy po prostu zanurzeni w tej wielkiej, wspaniałej rodzinie, którą założył Chrystus jako Kościół apostolski.
Właśnie ten Kościół profesorze, w trzech zdaniach na zakończenie o błogosławieństwie wiary, jako drugim etapie przygotowania do Światowych Dni Młodzieży, wiemy, że od Abrahama do świętego Piotra.
Właśnie, nie tylko do świętego Piotra, ale i Kościoła apostolskiego właśnie, bo nie ma Piotra bez Kościoła i nie ma Kościoła bez Piotra. Pozwalam sobie pokazać tę właśnie mozaikę, którą dzięki uprzejmości wydawnictwa Jedność mogliśmy już dać na tę okładkę, która trafi właśnie do wszystkich naszych parafii. Jest to mozaika mało znana w naszej ojczyźnie. Ona odrestaurowana w Bazylice Świętego Marka w Wenecji. Ukaże się w przepięknym albumie przygotowywanym przez to wydawnictwo. Notabene z wydaniem Biblii Tysiąclecia. Piękny piąty przekład Biblii Tysiąclecia. Otóż w tej książce mamy z kolei analizy zebrane w 10 takich właśnie rozdziałów, 5 ze Starego, 5 z Nowego Testamentu. Pokazujemy, to znaczy, może powiem w liczbie pojedynczej, jako autor tej książki, pokazuje różne modele wiary i różne łaski, czyli to błogosławieństwo, które wiara przynosi poszczególnym bohaterom. Wyliczę tylko szybciutko. Abraham, Mojżesz, Amos, sługa pański, psalmiści, Symeon i Anna, Matka Najświętsza, Syn Człowieczy, czyli wiara w życiu Jezusa z Nazaretu, Samarytanka i wreszcie Piotr ze swoją wspólnotą Kościoła Apostolskiego.
Wiele wydarzeń, wiele inicjatyw. Najbliższa od trzeciej niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego do 19 kwietnia roku pańskiego 2015, siódmy tydzień biblijny. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Dzisiaj rozmawialiśmy o wierze jako źródle błogosławieństwa, a nasi goście ksiądz profesor dr habilitowany Henryk Witczyk oraz ksiądz dr Marcin Kowalski. Dziękuję za przybycie do studia i za miłą pogawędkę o Piśmie Świętym i o naszym życiu.
Bóg zapłaci Ojcu. Sądzę, że wspólnie szukaliśmy właśnie tego błogosławieństwa płynącego z wiary, tak jak to mozaika pokazuje, z tego Chrystusa zasiadającego na tronie, obok Matka Najświętsza, z drugiej strony Ewangelista Marek, ta właśnie Księga Ewangelii, która wnosi błogosławieństwo w życie Kościoła.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.